to już jak przejeżdżamy, to jedźmy, bo w wielu miejscach można je spotkać. Progi zwalniające. Na takie rozwiązanie skarży się część kierowców, ale nie tylko, bo skarżą się również mieszkańcy starych domów, obok których znajdują się właśnie te wygarbienia. Czy jeśli obie strony skarżą się na dane rozwiązanie, to czy jego montowanie jest odpowiednim, właściwym sposobem wpływania na użytkowników dróg?
Uważam, że szczególnie tam, gdzie jest nowe osiedle, czyli dużo młodych dzieci, progi zwalniające, tak zwane leżące policjanty czy garby, tworzą bezpieczeństwo.
Jest to dosyć uciążliwa sprawa, gdyż od wczesnych godzin porannych samochody nie tylko osobowe, ale i ciężarowe jeżdżą bardzo blisko, niecałe 4 metry. Wpływa to na nasz dom negatywnie, gdyż jest dom przedwojenny.
Jest to uciążliwe. Raz, że nas to rano budzi, o 3 w nocy już mamy pobudki. Jest brak snu, rozdrażnienie.
Czasami to sprawia utrudnienia, ale ogólnie rzecz biorąc przy szkołach, przy miejscach newralgicznych to jak najbardziej są wskazane.
Są przepisy dotyczące tego, jak powinny wyglądać progi zwalniające. One są określone przez ministra infrastruktury.
Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.
W tym rozporządzeniu są nawet schematy i dokładne diagramy, jaki kąt nachylenia powinny mieć te progi, jak wysoko powinny wystawać ponad powierzchnię jezdni.
Wyróżniamy takie dwa podstawowe rodzaje progów zwalniających, progi najazdowe, progi podrzutowe.
Jakub Dymowski, instruktor jazdy, diagnosta samochodowy.
Progi najazdowe są to dłuższe progi zwalniające, z reguły wykonane z kostki bądź tworzyw sztucznych, w tym gumowych czy PVC. I te progi tolerują prędkość około 30 km na godzinę. Natomiast progi podrzutowe to te progi tolerują prędkość 20 km na godzinę.
W miejscach, gdzie występują takie progi zwalniające, obserwowana jest zdecydowanie prędkość niższa pojazdu.
Aleksander Sobota, profesor Politechniki Śląskiej.
W jednym z artykułów z 2019 roku autorzy wskazują wyniki badań na odcinku drogi w Krakowie, gdzie przed wdrożeniem progów zwalniających kierujący pojazdami poruszali się przed przejściem dla pieszych z prędkością około 70 km na godzinę, a po zastosowaniu tego elementu prędkość spadła do około 50 km na godzinę.
Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i zależy od kierowcy, bo dla jednego może być to motywacja do tego, żeby zwolnić, a inny na to nie zwraca uwagi. No ale na pewno są pomocne, w szczególności na terenach zabudowanych.
U nas jest zawsze wszystkiego za dużo, czyli progi zwalniające wystarczyłoby zrobić 1-2, a robi się 22, nie? I się jedzie jak przez tor przeszkód. Także uważam, że co za dużo, to niezdrowo tak samo.
Możemy rozpatrywać rozmaite wariacje bardziej zaawansowane technicznie. Na przykład progi, które będą się wysuwały z jezdni, albo progi, które będą się rozświetlały w momencie, kiedy na przykład będzie czerwone światło. Znaczy dużo rzeczy można kombinować.
Patrząc na próg zwalniający, patrzymy na jego funkcję. Aha, trzeba doprowadzić do uspokojenia ruchu, wobec czego mówimy, no trzeba zastosować taki, a nie inny próg zwalniający, jako to narzędzie, które wybieramy.
A dlaczego 22 progi, a nie 2? Jak nie wiemy, o co chodzi. A no właśnie, być może mają państwo w swojej okolicy. Ja mam taką uliczkę, która wcale nie była niebezpieczna, a zainstalowane progi zwalniające chyba tylko raczej z nazwy, a jednak świadczą o tym, że są to progi denerwujące. Co ciekawe, koszt instalacji oraz kupna progu waha się od 300 do blisko 4000 zł za sztukę. Nad progami zwalniającymi pochylił się nasz reporter Aleksander Piotrkowicz.